pomysł, innowacja, kariera.
O nauce, technologii, nowoczesnych firmach i nie tylko. W audycji Pomysł, innowacja, kariera w Polskim Radiu PIK.
Zaprasza Tomasz Kaźmierski.
Dzisiaj w audycji Pomysł, innowacja, kariera powiemy o tym, dlaczego ludzie latają w kosmos. Powiemy też o roli symulacji w operacjach kosmicznych. Dowiemy się, czy ktoś jeszcze dzisiaj gra na starych konsolach. Nie zabraknie kalejdoskopu naukowo-technicznego. Technoinfo. Zapraszam. Dzisiaj wracamy do rozmowy o wyprawach w kosmos. Dlaczego tam lecimy? Czego tam szukamy? ale rozpoczynamy od roli symulacji w procesie tworzenia kosmicznych technologii. Mateusz Józefowicz z firmy ABM Space w Toruniu.
Jest kilka poziomów symulacji i tak naprawdę symulacje, symulatory to jest sprzęt, który się rozwijał troszkę później niż same koncepcje kosmiczne, dlatego że pierwsi rakieciarze, czy to Niemcy w czasie wojny, czy też wczesne programy radzieckie, czy amerykańskie, no nie miały możliwości tak naprawdę weryfikacji pewnych procesów innej niż w praktyce. Czyli budowano rakietę albo się najpierw należało ją policzyć, jak to się mówi. Potem tak naprawdę robiono testy pewnych komponentów, silników, ale obraz całości mieliśmy dopiero, kiedy rakieta eksplodowała bądź nie na wyrzutni. Stąd metodą prób i błędów. Komputery umożliwiły wprowadzenie symulacji komputerowych. To są zarówno symulacje numeryczne poszczególnych komponentów, czyli technologia używana w inżynierii ogólnie, jak i programy symulacyjne, które są stworzone specjalnie do programów kosmicznych. One integrują pewne komponenty mechaniczne i środowiskowe, czyli mają zaimplementowaną fizykę, ale mają też zaimplementowane cechy środowiska, które symulujemy i możemy symulować szereg procesów, czyli dynamikę ruchu rakiet orbitalnych, czyli tak naprawdę obliczenie trajektorii, ilości paliwa, które musimy zabrać, żeby dolecieć do określonego celu, jak i operacje już na miejscu. Załóżmy symulatory łazików marsjańskich, czy też łazików księżycowych, w celu zbadania tego, w jaki sposób one będą poruszać się i reagować z podwoziem. Symulatory troszkę dążą też do branży takiej rozrywkowej, dlatego że tu jest sporo punktów wspólnych. Zarówno użytkownik jest dość podobny, dlatego że bardzo duża część inżynierów też się wychowała, tych młodego pokolenia wychowała się na grach komputerowych, które miały znamiona tak naprawdę symulacji. To były często dość rzetelnie konstruowane gry, które symulowały pewne procesy. No i tak naprawdę ta filozofia, czyli odtwarzanie rzeczywistości w środowisku wirtualnym, no jest dla nich w pełni zrozumiała i umożliwia przewidzenie bardzo wielu problemów technicznych, zanim się wejdzie na maszynę, żeby wyprodukować dany komponent albo cały system, albo zanim się wyśle misję. Natomiast inną warstwą symulacji są także symulacje na Ziemi, organizowane z udziałem ludzi i robotów, które symulują pewne aspekty środowisk planetarnych. I to się też robi na przykład właśnie w środowiskach pustynnych, czy też w zamkniętych, sztucznie stworzonych Marsach, czy też Księżycach, gdzie odtwarza się grunt, topografię. My uczestniczymy w takich zabawach bardzo twórczych. One są często też wynikiem są często też dość ciekawe rozwiązania techniczne, które można wdrażać i komercjalizować. No my chociażby rozwijamy w tej chwili system gry, która jest grą opartą o łazika marsjańskiego, ale nie jest to wirtualny system, tylko jest to system fizyczny, czyli łazik istnieje fizycznie na makiecie Marsa. Można się do niego zalogować przez internet i tak jak w grę komputerową grać rzeczywistym łazikiem. Dochodzi do tego przepustowość internetu, która wzrasta, która umożliwia symulację tak naprawdę także odległości, czyli operujemy obiektem, który znajduje się na drugiej półkuli w stosunku do nas, ale operujemy, interakcja odbywa się ze światem fizycznym, a nie z wirtualnym. To jest bardzo ważne też.
No właśnie, chciałem to zaznaczyć, żeby to wszyscy zrozumieli, że pojawiają się w wirtualnej rzeczywistości symulacje, ale również w rzeczywistym, fizycznym świecie, kiedy ta rzeczywistość w 100% musi być jakby odtworzona, żeby sprawdzić jednak, jak zachowuje się w rzeczywistości dane urządzenie, tak?
Dokładnie tak, bo w grze, czy też w wirtualnym środowisku można sobie wymyśleć dowolne fajerwerki, które będą naprawdę robiły na nas duże wrażenie, ale będą oderwane od rzeczywistości. Ten prawdziwy świat jednak stwarza sporo ograniczeń dla sprzętu. Sprzęt nie jest wszechwładny i trzeba się, jakby przesiadając się z gry na system fizyczny, trzeba sobie zdawać sprawę, że on będzie miał sporo ograniczeń. Natomiast daje zupełnie inne wrażenia, dlatego że daje prawdziwą adrenalinę. Myśmy to zaobserwowali zarówno na sobie, jak i na osobach, które się naszym symulatorem posługują, że wrażenie interakcji z rzeczywistym robotem, który wiemy, że znajduje się w dużej odległości od nas, ale to jest jakby mniejsze znaczenie. Ważne, że on jest fizyczny. Jest zupełnie inne niż... Pojawia się tak, odpowiedzialność, adrenalina, no taka ekscytacja, bo to jest coś nowego. To jest coś, czego do tej pory jakby nie było dostępnego, dlatego że internet nie umożliwiał. Przepustowość była na tyle niska, że nie umożliwiał rozbudowy takich systemów. No w tej chwili Internet of Things i robotyka zdalna rozwija się też sprawnie i to są kolejne narzędzia, które są prawdzie ziemskie, ale one się bardzo dobrze nadają do tego, żeby je przenieść potem do przyszłych kolonii kosmicznych. W kosmosie mamy ten problem, że są duże odległości i sygnał radiowy leci przez długi czas, także nie mamy operacji w czasie rzeczywistym, musimy czekać, aż nasza komenda doleci do łazika na Marsie, na przykład do kilkunastu minut, potem zwrotny. Ale już na Księżycu, operując na przykład łazikiem z Ziemi, już to jest zaledwie tam kilkusekundowe opóźnienie i można uznawać, że taki system działa w czasie rzeczywistym. My też symulujemy te opóźnienia po to, żeby użytkownika przyzwyczaić do tego, że pewne rzeczy dzieją się od ręki, a pewne rzeczy trzeba zaplanować w sposób bardziej systemowy.
W pewnym aspekcie wybierania się ludzi w kosmos rozmawialiśmy w grudniu, ale no nie sposób o tym nie wspomnieć. Firma SpaceX oferuje po prostu turystykę, czyli spojrzeć na Ziemię z góry, zobaczyć tę krzywiznę, ale również biznes. Kasa, krótko mówiąc, pcha ludzi w kosmos. Cóż to takiego jest?
No w tej chwili bardzo dużo mówi się o eksploatacji zasobów kosmicznych, czyli górnictwie kosmicznym. Dokładnie jest to górnictwo zasobów znajdujących się na planetach i ciałach niebieskich Układu Słonecznego. Przy czym najprostsze do eksploatacji relatywnie będą zasoby księżycowe oraz zasoby na asteroidach, tak zwanych ciałach, które znajdują się blisko Ziemi, Near Earth Objects, czyli obiekty znajdujące się blisko Ziemi. To są niewielkie asteroidy, które co jakiś czas przelatują obok Ziemi, wzbudzając popłoch w internecie, że to jest właśnie ta, która w nas uderzy. Także tutaj jest kilka aspektów. Jeden to jest potencjalne zyski, dlatego że te asteroidy zbudowane są z substancji metalicznych, na przykład z metali z grupy platynowców i poważnie robi się wyceny wartości ilości platyny, złota, irydu i innych rzadkich metali, które się na nich znajdują i to są sumy astronomiczne. Ale drugim aspektem jest też jakby sprzężenie tego powstającego przemysłu z obroną Ziemi przed potencjalnym uderzeniem takiego dużego ciała niebieskiego. Ostatnio mieliśmy Czelabińsk parę lat temu, który miał siłę większą od bomby w Hiroshimie i spowodował obrażenia i straty. Mieliśmy Tunguskę, no i mieliśmy dinozaury, także nie jesteśmy bezpieczni. Musimy się zabezpieczać, a akurat tak się składa, że przy tym zabezpieczaniu jesteśmy w stanie to sfinansować z zysków z tej branży. Czyli obserwując, śledząc, wykrywając i ucząc się manipulować asteroidami, zarówno chronimy się przed stratami i potencjałem nawet wyginięcia, jak i generujemy konkretne zyski. To jest branża bardzo przyszłościowa. Ona wiąże się z przeniesieniem części produkcji w kosmos, czyli do stacji kosmicznych, dlatego że surowce, które będziemy wydobywać na planetoidach, będą nie tylko sprowadzane na Ziemię, ale też będą dostarczane do tych miejsc produkcji, czyli na przykład na inne asteroidy albo na stacje orbitalne, gdzie będzie z nich tworzona elektronika, struktury, także dla turystyki, ale też ten przemysł się będzie rozwijać, tak jak w filmach science fiction, chociaż zapewniam, że nie jest to fantastyka. Bardzo ważna jest produkcja paliwa, to jest jakby klucz do tej branży, czyli w pierwszej kolejności woda, którą tak naprawdę rozwijamy na tlen i wodór, a potem ponownie używamy tych gazów jako paliwa rakietowego. Ważne, że nie musimy go wynosić z Ziemi, dlatego że wynoszenie z Ziemi czegokolwiek jest główną barierą dla branży kosmicznej. Koszt wyniesienia 1 kg z Ziemi wprawdzie spada, ale jest on nadal głównym hamulcem w rozwoju. Czyli jeśli nie musimy czegoś wynosić z Ziemi, tylko możemy wyprodukować w kosmosie, na orbicie, radykalnie obniżamy koszty i przybliżamy tak naprawdę tą technologię kosmiczną. Ona się staje coraz bardziej dostępna wtedy. Czyli paliwo będzie bardzo istotną częścią tego procesu. Będziemy wydobywać wodę po to, żeby z niej robić paliwo, ale paliwo i środki napędowe można też robić z innych surowców, takich jak metale. Możemy na przykład powlekać żagle słoneczne, które działają na wiatr, uwaga, na wiatr słoneczny, czyli na światło słoneczne po prostu popycha taki żagiel analogicznie jak wiatr na Ziemi. Możemy to produkować z metali, które znajdują się właśnie na tych asteroidach. Także modele biznesowe już istnieją. W tej chwili branża jest raczkująca, ale już konsekwentnie złapała wiatr w żagle właśnie.
Kiedy ostatnio rozmawialiśmy, kiedy ostatnio odwiedziłem siedzibę firmy ABM Space w Toruniu, pokazał mi pan makietę, pokazał mi pan pewne rzeczy, które mogłem sfotografować, pewne, których nie mogłem sfotografować. Co słychać w firmie, nad czym pracujecie, czy możecie pochwalić się jakimś sukcesem?
tej chwili pracujemy nad rozbudową naszego systemu symulacyjnego, w którym rzeczywiście makieta Marsa, która do tej pory miała 3x4 metry, rozrośnie się niebawem do 400 metrów kwadratowych i 4 osobnych game roomów, w których będą zainstalowane 4 osobne roboty i te roboty będą dostępne dla użytkownika internetowego, ale mamy użytkownika, celujemy w użytkownika zróżnicowanego. Robimy ten projekt w oparciu o grant z NCBR-u i pod koniec roku uruchamiamy już tą nową wersję projektu. Nasz zróżnicowany użytkownik będzie obejmował zarówno graczy, jak i grupy edukacyjne, czyli szkoły, które chcą przeprowadzić taką misję marsjańską, nauczyć się czegoś o robotyce, o Marsie, o geologii, o przyrodzie ogólnie, ale także o pracy zespołowej, to jest bardzo ważne. I ta praca zespołowa też zasugerowała nam, że warto wyjść też do firm, do szkoleń firmowych i oprócz paintballa, czy też z kolei, z swoją drogą bardzo przeze mnie lubianego, ale zaoferować coś nowego, czyli integracyjne misje kosmiczne, w których taki zespół nie tylko dobrze się pobawi, ale przede wszystkim nauczy się też komunikacji wewnątrz siebie, zarządzania skromnymi zasobami i realizacji celu pomimo problemów. Czyli to jest taka filozofia, która bardzo dobrze się przekłada na działania firmowe. Robotyka kosmiczna to nie jest robot i operator, to jest robot i cały sztab, który za tym robotem stoi. Dlatego ten czynnik ludzki, więcej ludzi pracuje dla robota na Ziemi niż tak naprawdę ten robot działa w kosmosie. To jest zawsze praca gdzieś na zapleczu. I która niesie ze sobą bardzo cenne doświadczenia i naukę. Docieranie się wzajemne. A poza tym mamy przyjemność taką, że wygraliśmy ostatnio właśnie konkurs Space Exploration Masters, nagrodę Airbus Merck z koncepcją żagla słonecznego. I tenże żagiel jest przeznaczony specjalnie dla przyszłej branży górnictwa kosmicznego. Jego głównym atutem jest to, po pierwsze, że ma układy elektroniczne nadrukowane i można z tego materiału żagla bardzo dużo rozwiązań znaleźć ziemskich i w medycynie, i w elektronice, i w ratownictwie. Mamy już tak naprawdę cały program, który będziemy wdrażać, jeśli chodzi o te poszczególne grupy produktowe, ale przede wszystkim ten żagiel będzie w przyszłości produkowany z surowców wydobywanych w kosmosie. I to była główna zaleta tego projektu pod kątem przyszłej eksploracji kosmicznej. Została ona doceniona właśnie przez ekspertów z Airbusa i z Merka, a Merk jest firmą farmaceutyczno-materiałową. Także tu jest bardzo ciekawa synergia, bo z jednej strony mamy konsultanta, który się zajmuje strukturami kosmicznymi, jest światowym ekspertem, a z drugiej materiałami oraz wdrożeniami takich projektów. No Merk głównie w medycynie, także to jest bardzo ciekawy dla nas kierunek, czyli umożliwienie transferu technologii z kosmosu do tego, żeby polepszać nasze życie codzienne.
Gratulujemy zatem. I na koniec tego naszego styczniowego spotkania już w 2018 roku chciałbym zapytać o to, co robili pisarze w latach 70., 60. w Stanach Zjednoczonych. Philip K. Dick pisał właśnie o planetach, na których pracują ludzie, wydobywając różne metale, rudy po to, by to trafiało na Ziemię. To były co prawda tam kolonie karne, bo to za karę się tam jeździło, ale czy możemy się dzisiaj pokusić, żeby pan z tą swoją wiedzą na temat kosmicznych technologii spojrzał na to, co może człowiek robić w kosmosie za 50-100 lat, jak będziemy funkcjonować, jak to mówił Lem, będzie tak samo, tylko bardziej, czy rzeczywiście to jakościowo będzie już coś innego?
Myślę, że oni już to wszystko ujrzeli oczyma wyobraźni i już to wszystko wymyślili i napisali. My tylko trochę się spóźniamy z realizacją tego. Na pewno będą rzeczy, których nie byli w stanie przewidzieć, chociażby to pewne technologie, których no, które się gdzieś tam zakradły pomiędzy, tak jak miniaturyzacja sprzętu kosmicznego, czy też zupełnie inne metody napędu. Ale ta wizja, ona pcha całą branżę i to od lat. Tak naprawdę fantaści jakkolwiek to brzmi, czy też pisarze, fantastyczni naukowi, są tymi pierwszymi projektantami. Oni zarówno inspirują inżynierów, a inspirują też młodzież, który do tego, żeby poszła w ogóle na kierunki inżynierskie i zajęła się kosmosem. No jak i tak naprawdę to, co funkcjonuje w cywilizacji, czyli te koncepcje, które oni wymyślają, a potem są wdrażane, one się biorą z jakiejś wspólnej puli doświadczeń, czyli tego, co uznajemy za możliwe i potrzebne versus to, co jest niemożliwe, niewykonalne. W związku z tym oni pierwsi to opisują, a potem jest czas na to, żeby to zrealizować. Za 50 lat myślę, że możemy spokojnie założyć, że będą ludzkie kolonie i to nie badawcze, ale produkcyjne na najbliższych ciałach Układu Słonecznego. Na pewno będziemy już na Marsie, na pewno na Księżycu będzie istnieć stała baza produkcyjna, no i orbitalne stacje także będą się roić od ludzi, to może nie będą miliony, ale na pewno będą pracować tysiące ludzi już w kosmosie i to pracować. Nie tylko naukowo, ale na rzecz ludzkości będzie produkcja, eksploatacja. Mam nadzieję, że będzie to też związane z tym, że trochę zmądrzejemy jako gatunek i będzie to robione w sposób cywilizowany. No, na to nie mamy wpływu jako firma technologiczna. My generujemy technologię, ale oczywiście kolonie karne może nie będzie potrzeby ich budowania. Natomiast myślę, że raczej większość i tak poleciałaby raczej na ochotnika niż kontrakty. Za karę. Pytanie, czy to są głównie kontrakty, czy to jest głównie jednak dążenie do przygody. Obserwując kolegów z branży, też widzę, że kontrakty i biznes jest dla nich bardzo ważny, ale równie ważne jest dla nich to, że ta branża to jest świetna przygoda i to nie jest tylko biznes, to jest właśnie coś więcej.
Czyli co, Księżyc może być takim miejscem, o którym się mówi na przykład na terenie narciarskim, Mittelstation, stacja pośrednia i dalej, tak, na wierzchołek?
Tak, nawet są już plany Deep Space Gateway, to ma być stacja orbitalna międzynarodowa, oparta o amerykańską technologię głównie, ale no ma być właśnie gatewayem do kosmosu, czyli bramą do dalszych misji. W Europie mówi się o Moon Village, program ESY, co nie znaczy, że będą tam domy dla ludzi i nic ponadto. To ma być po prostu osiedle ziemskie, częściowo zrobotyzowane, ale także z czasem z udziałem ludzi. Także już się o tym mówi poważnie. Wdraża się pewne rozwiązania. No i to się dzieje. To się dzieje co prawda od bardzo dawna, ale w tej chwili w ostatnich 5 latach nastąpiło gwałtowne przyspieszenie przez to, że się technologia upowszechniła, czyli prywaciarze doszli do głosu. Odblokowano pewne kwestie poufności, czy też znaczenia strategicznego.
Władania nad kosmosem. Mhm.
Tak, dokładnie. To tak naprawdę wojnę w kosmosie to już mieliśmy właśnie. To był wyścig na Księżyc między Stanami a Sowietami. No, teraz robi się wszystko, żeby nie przenosić w kosmos jakichś środków generujących konflikty. To jest zawsze współpraca. No, ale wiadomo, że tam, gdzie się pojawia kasa, czyli zasoby, to też już może być różnie. Musimy być na to przygotowani. Mentalnie, technologicznie, cywilizacyjnie, tak żeby nas to nie zahamowało, ani nie zniszczyło, bo z kolei krok w kosmos to też są nowe możliwości niszczenia, tak? Możemy się nauczyć kierować asteroidami, to też z destruktywnym skutkiem. Także musimy sobie uświadamiać te wszystkie zagrożenia po to, żeby je kontrolować.
Jak zwykle fascynujące spotkanie. Mateusz Józefowicz, ABM Space, firma w Toruniu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Za kilka minut kalejdoskop naukowo-techniczny Technoinfo.
So painful. You see innocent people suffer.
techno.info. Krakowski Alarm Smogowy uruchomił portal edukacyjny dla dzieci i nauczycieli. Można z niego dowiedzieć się m.in. czym jest smog, jak powstaje i jak wpływa na nasze zdrowie. Są tam gotowe scenariusze lekcji, karty pracy, gry edukacyjne, audiobooki i filmy edukacyjne. Krakowski Alarm Smogowy stworzył portal dzięki funduszom z unijnego programu LIFE w ramach projektu Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze. 24 medalistów międzynarodowych olimpiad przedmiotowych odwiedziło ministra nauki. Uczniowie reprezentujący Polskę w ubiegłym roku podczas olimpiad zdobyli łącznie 31 medali i 5 wyróżnień. Jarosław Gowin zachęcał młodych, by w przyszłości związali się z Polską.
Żebyście uwierzyli, że polski rząd docenia wasz talent i chce w ten talent inwestować.
Nazywam się Jan Olkowski. Jestem laureatem Olimpiady Informatycznej, Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej.
Pamiętasz ten moment, kiedy byłeś na olimpiadzie?
Strasznie duża adrenalina, to po prostu niewyobrażalne. Serce dużo szybciej bije.
W szczególności wspominam taki moment na etapie centralnym, Paulina Smaruj, kiedy wszyscy wstali, po prostu my staliśmy na środku tej sceny i nam klaskali, to było coś niesamowitego. Ja szczerze mówiąc, ja płakałam ze szczęścia, naprawdę.
Albert Rottel. Fakt, że te 90 najlepszych osób, najlepszych licealistów z biologii stało przed nami i klaskało nam, to faktycznie było coś niezwykłego.
Najliczniejsza grupa, która sięgnęła po laury, to laureaci Międzynarodowej Olimpiady Matematyki Lingwistycznej, 7 osób, oraz laureaci Olimpiady Matematycznej, 5 osób. W Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji uroczyście otwarto edukacyjną salę podań leków dla chorych dzieci. Oprócz nowoczesnego sprzętu medycznego na kolorowych ścianach znajdują się ilustracje. Przygotowano też materiały edukacyjne, książki i filmy dotyczące odkryć medycznych. Innowacyjna sala powstała w ramach ogólnopolskiego projektu Nauka ratuje życie. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz powiedział, że dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu możliwa jest poprawa warunków leczenia najmłodszych pacjentów.
Tutaj szczególnie dla najmłodszych pacjentów. Trzeba pamiętać, że ta klinika reumatologii dziecięcego jest naprawdę unikatowa w skali kraju. Jest największym oddziałem szpitalnym. No, długo trwa podawanie leków dla małych pacjentów. No to wiecie państwo, że dorosły by się zdenerwował, a mały musi to wytrzymać dla zdrowia. Także jestem pod wielkim wrażeniem. Bardzo dziękuję sponsorowi. Cieszę się, że akurat na Spartańskiej się udało to dzieło stworzyć.
Dr Piotr Giedka, kierownik Kliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dodał, że sala powstała z myślą o leczeniu biologicznym dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, ale będą z niej korzystać wszyscy mali pacjenci, którzy wymagają dożylnego podawania leków.
Ta sala kolorowa, barwna, z dużą ilością materiałów do zabawy, do edukacji, ma pomóc zmniejszyć stres związany z pobraniem krwi, z założeniem wentflonu, z tymi wszystkimi przykrymi procedurami. I to daje nam szansę. Oczywiście zadowolone dziecko zdecydowanie lepiej reaguje na każdą terapię, więc mamy nadzieję, że taka sala również podniesie efektywność naszego leczenia.
Mali pacjenci będą mieli do dyspozycji m.in. interaktywne zeszyty edukacyjne o witaminach, szczepieniach i przeciwciałach oraz materiały opracowane wspólnie z naukowcami z Centrum Nauki Kopernik. Krakowscy naukowcy pracują nad wykorzystaniem mięśnia szkieletowego w zapobieganiu niewydolności układu krążenia. Chcemy, aby docelowo posłużył do wzmocnienia siły pracy osłabionego serca, tłumaczy dr Stanisław Rumian, dyrektor Międzyuczelnianego Centrum Nowych Technik i Technologii Medycznych w Krakowie.
W praktyce wygląda w ten sposób, że chcemy zastosować odpowiednio dobrany mięsień do napędu niewielkiej komory o napędzie takim hydraulicznym, która będzie wspomagać osłabione serce. I tym zabiegiem moglibyśmy aktywnie wspomagać takie serduszko, które ewentualnie byłoby kwalifikowane do przeszczepu. Dzięki temu chory mógłby być przez wiele lat wspomagany przy odpowiednim zachowaniu odpowiednich procesów leczniczych.
Naukowcy stworzyli już pierwsze prototypy biokomory, która mogłaby być podłączona operacyjnie do mięśnia szkieletowego i do serca. Teraz trwają jej testy. Następnym etapem mają być badania kliniczne. Super Mario Bros., Chip i Dale lub Donkey Kong. W takie hity sprzed lat mogli zagrać pasjonaci pierwszych konsol. W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy pojawili się zarówno dorośli, jak i dzieci. Te kultowe gry zaczynają wracać do łask, mówi Konrad Baśkiewicz z Wirtualnego Muzeum Konsol. prehistoria.pl.
Zdecydowanie jest dużo osób, które powracają do tych starych gier, do tych starych platformówek.
Co jest w tych grach takiego, że chce się w nie grać?
Podejrzewam, że grywalność. Są to ciekawe gry. Jak się porówna gry, które są produkowane teraz i gry, które no, mają już te swoje lata, to ludzie z dużym sentymentem do nich wracają. No można powiedzieć, że już są prehistorią. Konsole mają już mniej więcej 30, 40, 20 lat.
Ale wciąż działają.
Tak, wciąż działają. Jest to sprzęt działający. Nie psuje się, nie zacina.
Uwaga, pies mnie zjadł mnie 3 razy.
No co ty robisz?
Nie wiedziałem, że mogę ciebie też złapać.
Grał pan z córką, tak?
Tak.
I jak było?
No średnio, nie da się ukryć, że nie gram już tak jak kiedyś. Naszej córce podobało się już poprzednim razem. Takie nowoczesne gry zupełnie ją nie kręcą, natomiast stare ze słabą grafiką jak najbardziej. Łatwiej jest się wczuć w to, że to jest gra, że to nie jest rzeczywistość.
W co grałaś?
Chippy Dale. Fajne są.
Masz jakieś porównanie? Powiedz, czy te starsze są lepsze, czy te nowsze?
Starsze.
Starsze są lepsze, a dlaczego?
No bo są takie lepsze.
Granie na konsolach było jedną z atrakcji zorganizowanych z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nepal kończy z zależnością od internetu z Indii. Do tej pory położony na dachu świata kraj korzystał wyłącznie z 3 sieci dostępu z terytorium Indii. Od dziś internet do Nepalu, jednakże bez cenzury, dostarczają Chińczycy.
Jeden z chińskich koncernów telekomunikacyjnych doprowadził do Nepalu kolejne połączenie internetowe za pośrednictwem światłowodu. Linia, która ma pomóc Nepalczykom uniezależnić się w tym zakresie od Indii, została zbudowana już w grudniu 2014 roku. 4 miesiące później zniszczyło ją jednak katastrofalne trzęsienie ziemi, które nawiedziło Nepal. Połączenie internetowe z Chin nie będzie jednak, tak jak w Chinach, cenzurowane. Nepalczycy, o ile inaczej nie zadecydują w przyszłości ich władze, będą w chińskim internecie mogli korzystać z Facebooka czy Twittera. Nepal łączy z Chinami szeroka współpraca gospodarcza. W ostatnim czasie ogłoszono jednak zaangażowanie Nepalu w kilka dużych projektów, m.in. infrastrukturalnych, z Chinami. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin.
Choć jego udział w rynku jest niewielki, to Microsoft skończył z dalszym rozwijaniem Windows 8.1. Wsparcie zakończono 9 stycznia. System operacyjny, będący w rzeczywistości wydanym w 2013 roku serwis pakiem dla znienawidzonego przez wielu Windowsa 8, nigdy nie zdobył większej popularności. Uwaga, ważne łatki bezpieczeństwa wydawane będą jeszcze do 10 stycznia 2023 roku. Do końca roku połowa dorosłych osób w krajach rozwiniętych będzie miała wykupione co najmniej 2 subskrypcje mediów w internecie. To wynik najnowszego raportu firmy doradczej Deloitte. Chodzi głównie o telewizję, filmy, muzykę, wiadomości i prasę dostępne online, mówi Jakub Wróbel z Deloitte.
Szacujemy tutaj, że na świecie w tym roku będzie wykupionych blisko 600 milionów płatnych subskrypcji mediów, głównie właśnie wideo i muzycznych. Będą one wykorzystywane przez około 350 milionów użytkowników na całym świecie i jest to wzrost około 20% względem roku 2017.
W 2020 roku przeciętny użytkownik będzie miał 4 takie płatne subskrypcje. W tym roku wzrośnie też liczba rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, zwłaszcza w biznesie, dodaje Jan Michalski z Deloitte.
Infrastruktura i rozwiązania, które umożliwiają budowanie aplikacji opartych o sztuczną inteligencję, znacznie zmniejszył się ich koszt, tym samym zwiększyła się dostępność, więc możemy się spodziewać, że przedsiębiorstwa również w Polsce zaczną tego wykorzystywać, żeby budować własne rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, czy tak zwane też machine learning z angielskiego, czyli uczenie maszynowe.
W tym roku liczba takich projektów będzie 2 razy mniejsza niż w ubiegłym. Centrum cyfrowego świata stanie się za to smartfon. Przejmie on rolę nie tylko telefonu, ale też komputera osobistego, odbiornika telewizyjnego oraz routera. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że najpóźniej do końca lutego przyszłego roku będzie internet w pociągach Pendolino. Andrzej Adamczyk wyjaśnił, że teraz pozostaje tylko do rozwiązania kwestia ustalenia zasad realizacji tego przedsięwzięcia. Szef resortu infrastruktury podczas konferencji prasowej wyjaśnił, że zakończyły się testy urządzeń, które będą umożliwiały dostęp do internetu w pociągach.
Zapewnili mnie prezesi PKP Intercity, że te testy wyszły bardzo dobrze. Teraz kwestia ustalenia zasad realizacji tego przedsięwzięcia. Przypomnę, że zamawiający przed laty, planując ten zakup, nie przewidział w tych pociągach Wi-Fi. Skutkiem tego producent miał duże problemy z tym, żeby wyrazić zgodę na montaż takiej instalacji.
Minister Adamczyk tłumaczył, że montaż instalacji internetowej bez zgody producenta pociągów Pendolino byłaby naruszeniem zasad gwarancji. Obecnie te przeszkody zniknęły, zapewniał minister infrastruktury.
Dzisiaj relacje z producentem, z gwarantem są nawet lepsze aniżeli poprawne, są bardzo dobre i dlatego też zarząd PKP Intercity zagwarantował mi, że do końca tego roku, najpóźniej mówię, do stycznia, lutego przyszłego roku w Pendolino będzie Wi-Fi.
Pociągi Pendolino jeżdżą po polskich torach od grudnia 2014 roku. PKP Intercity kupiło 20 tego typu pojazdów. Kilkanaście najstarszych ksiąg ze zbiorów Seminarium Duchownego w Białymstoku można już oglądać w internecie. Dzieła z XVI wieku napisane są głównie po łacinie, ale także w językach polskim, francuskim, niemieckim oraz greckim. Wszystkie są wyjątkowe, przekonuje Wiesław Wróbel z Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku.
Są to najstarsze księgi na Podlasiu. To są druki z XVI wieku, pochodzące z największych drukarni Europy, z Antwerpii, z Wenecji, z Kolonii. Są to druki religijne, są jeszcze teksty starożytne, listy Cycerona. Same w sobie są też doskonałym materiałem badawczym. Starodruki te pochodziły z prywatnych kolekcji duchownych czy osób świeckich związanych z Podlasiem.
Jednym z najcenniejszych starodruków jest dzieło Jakuba z Witry, pochodzące z 1575 roku. Prace nad renowacją starodruków trwały 2 lata, a dzięki formie cyfrowej są one łatwiej dostępne, mówi ksiądz dr Dariusz Wojtecki z seminarium.
W ten sposób z biblioteki bardzo specjalistycznej stajemy się biblioteką bardziej otwartą. Chociażby te ponad 300 osób, które skorzystało w ramach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej, pokazuje, iż wchodzimy w nowe czasy i wychodzimy naprzeciw nowym potrzebom. Na platformie cyfrowej można z nich korzystać, można je oglądać, czytać.
Biblioteka Białostockiego Seminarium posiada w sumie blisko 1500 starodruków. By zobaczyć te odnowione, wystarczy wejść na stronę Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. To dzisiaj wszystko w audycji Pomysł, Innowacja, Kariera. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.